Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Jedziemy szlakami polskiej kolei. Okazuje się, że dosyć wyboistymi. A dlaczego wyboistymi? O to już zapytam mojego gościa, którym jest dziś Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Przed nagraniem powiedziałeś, że idziesz jeszcze po wodę. To zacznę od tego, szklanka jest w połowie pusta czy pełna?
Ja staram się patrzeć od tej jasnej strony. Uważam, że to optymiści zmieniają świat. I dlatego oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy, choćby w transporcie w Polsce, nie domaga. Ale no, idziemy w dobrym kierunku, powoli, ale jednak zmierza to ku lepszemu.
No to pytanie do optymisty, ale realisty również. W jakiej kondycji jest polska kolej?
Na szczęście w coraz lepszej. I możemy jakby od tego zdania zacząć. Oczywiście to zależy wszystko od punktu odniesienia. Jakbyśmy się porównywali z latami 80., kiedy na polskiej kolei było ponad miliard pasażerów, no to jest fatalnie. Ale z drugiej strony jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy 200 kilkadziesiąt milionów. Teraz z polskiej kolei korzysta ponad 400 milionów i trend jest wyraźnie wzrastający. Przykładowo, tylko w ubiegłym roku 15% więcej osób skorzystało z PKP Intercity, czyli z głównego, największego przewoźnika, jeśli chodzi o pasażerokilometry, czyli można powiedzieć liczbę pasażerów pomnożoną przez kilometry. Więc to pokazuje, że Polacy wracają do kolei. Widać na kolei efekty tych wieloletnich inwestycji, głównie oczywiście z kieszeni Unii Europejskiej. I to, że jednak zmienia się trochę coś w mentalności też polityków, to znaczy dostrzegli w tym, że kolej jest czymś, na czym mogą budować swoje poparcie, więc powoli zmierzamy ku lepszemu, ale znowu łyżka dziegciu na koniec. No średnio w Europie, no Europejczycy korzystają dwa razy częściej z pociągów niż my, więc mamy kogo gonić i naprawdę mamy jeszcze sporo tutaj do nadrobienia.
Pasażerokilometry, jak to cudownie brzmi. O tej mentalności jeszcze porozmawiamy, bo od tego zaczęliśmy i o to jeszcze zapytam. Natomiast myślę, że też warto odnotować do tych danych, o których wspomniałeś, że ten zeszły rok był najlepszy pod względem liczby przewozów pasażerskich od 1997 roku. Więc rzeczywiście ten kierunek jest dobry i tutaj warto się cieszyć. Choć jak spojrzymy trochę wcześniej tutaj na infrastrukturę kolejową, to od 1995 roku ta sieć kolejowa w Polsce skurczyła się o prawie 20%. To też daje do myślenia, a z kolei jeśli już spojrzymy na towary, na przewozy towarowe, no to tutaj jest zbyt różowo nie jest, tego wzrostu właściwie nie ma. Ale i tutaj już ja też nie chcę zanudzać statystykami, ale jeszcze jedna rzecz myślę bardzo ciekawa, bo wspomniałeś o tym, że pasażerokilometry to mi się bardzo podoba. Wspomniałeś o tym, że mówiąc tak zupełnie prostym językiem, że my Polacy rzadziej wybieramy po prostu kolej jako środek transportu, że w innych krajach czy nawet do średniej unijnej trochę nam brakuje. Ale jeśli spojrzymy na długość sieci kolejowej, no to jesteśmy na trzecim miejscu w Europie za Niemcami i Francją. Więc my ten potencjał mamy, tradycję mamy. I teraz właśnie zastanówmy się, jak zrobić ten krok dalej. I trochę z odpowiedzią na to pytanie, też wspomniałeś o mentalności polityków, przychodzi całkiem niedawne wystąpienie premiera i jeden z tych kilku filarów dotyczył właśnie kolei. Czy myślę, że to jest ten moment, w którym politycy pod wpływem właśnie, no czego, czy takich oczekiwań społecznych, że kolej, czy może oczekiwań, nazwijmy to, ekologicznych, czy może z takiego czysto czy bardziej ekonomicznego punktu widzenia, czy jakoś patrząc bardzo dalekobieżnie w przyszłość. Rozwij proszę twoją opinię w tym temacie, bo to jest bardzo interesująca sprawa.
Wydaje mi się, że mamy do czynienia z takim społecznym trendem, że rzeczywiście jakby kolej się staje znowu modna i to oczywiście nie wydarzyło się jakby samo. Wiesz, zainwestowaliśmy potężne pieniądze z Unii Europejskiej w infrastrukturę, w mniej trochę w pociągi, bo tutaj akurat z zapisu niestety zapomniano, że oprócz torów potrzebne są też maszyny, które po tych torach muszą jeździć i na przykład PKP nie kupowała w zasadzie wagonów, aby nie tyle, ile powinna przez te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale zmieniła się narracja wokół kolei. I to widać też, że po prostu Polacy chcą mieć dostęp do pociągów. Uważają, no, wielu z nas często podróżuje, widzi, że w innych krajach to funkcjonuje zdecydowanie lepiej. Więc to jest częścią takiego pakietu pod tytułem stajemy się naprawdę pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, zarabiamy coraz lepsze pieniądze, coraz częściej też chcemy podróżować, no i chcemy móc też wsiąść do pociągu, a nie być ciągle uzależnionymi od samochodów. Wiesz, doszło też do czegoś takiego, że no, przez ostatnie 10-15 lat Polska się na potęgę suburbanizowała, więc przeprowadzaliśmy się na przedmieścia. Jeszcze niedawno 50% Polaków mieszkało w domkach jednorodzinnych, teraz to już jest 60%. I znowu tym samym to oznacza, że zwiększają się nasze potrzeby transportowe, tak? Bo musimy do tego miasta dojechać. I nagle ludzie się zorientowali, że przeprowadzili się do domku na wymarzonej wsi, no ale jakby wiąże się to z tym, że godzinę w jedną stronę muszą spędzić w samochodzie i ta rzeczywistość przestała być taka różowa, więc oczywiście nagle ludzie chcą też po prostu mieć jak dojechać do pracy, mieć jak dojechać do domu na święta i tak dalej, i tak dalej. Więc ewidentnie, jeśli nawet spojrzymy na reklamę, tak? Kwiat Jabłoni reklamuje swoją najnowszą trasę tournée koncertowe pociągami. Real Pain, prawdziwy ból, Jesse Eisenberg podróżuje po Polsce pociągiem i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać już kolejne reklamy, w których pociągi po prostu grają swoją rolę, więc widać, że to już jest część jakiegoś trendu i oczywiście, jeśli politycy nie są ślepi, oni widzą badania opinii publicznej i też sami je realizują, więc po prostu politycy zaczęli w ten trend się wpisywać i też po prostu o tym dużo więcej mówić. I jeszcze pamiętam, jak było 10 czy 15 lat temu na różnych komitetach, prawda, gdzie Unia Europejska decydowała o tym, gdzie mają pójść środki, gdyby to zależało wyłącznie od polskich polityków, a nie na przykład nie byłoby tam organizacji ekologicznych, to naprawdę 100% byśmy po prostu wlali w autostrady i drogi ekspresowe. Taki był mental jeszcze te 10-15 lat temu. Dzięki temu, że Unia jednak no, trzymała tutaj oko i też organizacje ekologiczne mocno tego pilnowały, na szczęście część tych środków zainwestowaliśmy w kolej. No i możemy teraz się cieszyć z tego, że podróż na wielu głównych trasach zaczyna być konkurencyjna wobec samochodu. 1,5 godziny z Białegostoku do Warszawy, tak? 2, tam 20 z Poznania do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Tych tras, gdzie naprawdę przyjemnie się podróżuje i szybko, zaczyna być sporo, więc to wszystko zaczyna współgrać. To, czego nam jeszcze bardzo brakuje, to choćby no, dobry rozwój pociągów regionalnych, bo tutaj na przykład na wschodzie kraju te wyniki są naprawdę fatalne. Znaczy w zasadzie na wschodzie kraju kolej praktycznie nie istnieje. Jeśli mówimy, że my średnio w Polsce podróżujemy 2 razy rzadziej niż Europa, to naprawdę takie województwa jak, prawda, podlaskie, podkarpackie czy lubelskie, no, tam to jest jeszcze kilka razy mniej i tutaj rzeczywiście też wydatki województw tych wschodnich, czy choćby lubuskiego też na zachodzie kraju, są naprawdę żenujące. To są kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych w skali roku, podczas gdy na przykład mazowieckie wydaje ponad 1 miliard złotych rocznie na kolej regionalną. Więc to są rzeczy, które trzeba gonić i tutaj trzeba po prostu większych wydatków, bo przez ostatnie ćwierć wieku no, ładowaliśmy 6 razy więcej w drogi niż kolej. I dopóki tutaj te proporcje inwestycyjne się nie zmienią, no to też po prostu Europy nie dogonimy w tym względzie.
A tu jest jeszcze bardzo dużo takich naprawdę historycznych zaszłości i ten podział na Polskę wschodnią i zachodnią bardzo dobrze odzwierciedla sieć kolejowa i to można w bardzo łatwy sposób zobaczyć. Ale tak jak słucham, to wiesz, trochę skłaniam się jednak do tego, że no u ciebie ta szklanka to jest tak co najmniej 3/4 wypełniona, bo jednak bardzo optymistycznie do tego podchodzisz. Ja natomiast, czy mówiąc jeszcze do tego, jak popularna i taka modna, czy fajna, obecna w naszym życiu staje się kolej, no to ja z kolei odbiję trochę piłkę, bo zwróć uwagę, jak dużo mówi się o rewolucji w motoryzacji. O tym, że są elektryki, to jest teraz ekspansja niewiarygodna wręcz producentów z Chin. znacznie niższe ceny samochodów. No to jest coś, co staje się bardzo dostępne, znacznie tańsze, rozwija się, no okej, też z problemami ta infrastruktura. I zastanawiałem się, bo gdyby zapytać teraz kogoś, co jest ekologicznym środkiem transportu, no to podejrzewam, że wiele osób by powiedziało, no jak to co, no elektryczny samochód. No ale guzik prawda, no nawet ten elektryczny samochód, jakkolwiek ile on by tej energii nie zużywał, to transport zbiorowy, no w tym przypadku spalinowy autobus i tak będzie lepszy niż ten elektryczny samochód, no tak, tak mówiąc bardzo wprost. Więc tutaj z takiej perspektywy komunikacyjnej, bo to też tym się przecież zajmujesz, jak to oceniasz tutaj te proporcje? Bo ja mam jednak dość duże wątpliwości i takie wrażenie, że jednak ta motoryzacja, że my ciągle jesteśmy uzależnieni od tych samochodów, że Polacy są uzależnieni od samochodów, a teraz dostają jeszcze po prostu kolejne statki i transporty tańszych, lepszych do wyboru z wyposażeniem i tak dalej.
To tak, jesteśmy uzależnieni od samochodów i to jest rzecz absolutnie polityczna. To znaczy brnęliśmy w tym kierunku przez ostatnie 30 parę lat. Cały czas budowa kolejnych dróg. To oczywiście powoduje, że no nagle, prawda, mieszkanie 50 kilometrów od miasta, w którym się pracuje, stawało się jakąś taką alternatywą dla ludzi. Nagle się okazuje, że tak samo pomyślało kilkadziesiąt tysięcy innych osób, którzy się też przeprowadziły na przedmieścia. I nagle się orientujemy, że jesteśmy w jakimś takim koszmarze, w którym musimy spędzić w samochodzie, prawda, grube godziny. I to jest taka rzeczywistość, która przestaje być fajna. To znaczy ładujemy się w całą masę problemów z tym związanych też z rozproszeniem zabudowy. No i na to się nakłada też kolejny, jeden z największych chyba problemów takich cywilizacyjnych, jakie mamy w Polsce, które absolutnie nie jest, nawet nie zaczęliśmy go rozwiązywać, a w zasadzie cały czas go pogłębiamy, czyli właśnie brak planowania przestrzennego, co naprawdę zaczyna nas kąsać w tyłek, mówiąc potocznie, bo z tym się wiąże cała masa problemów, tak? Smog, olbrzymie wydatki na infrastrukturę, które się po prostu nie kończą. No i właśnie jakość życia. Jakie to jest życie, jeśli musisz spędzić codziennie 2 czy 3 godziny w samochodzie? No to po prostu jest rzecz, która jest jakimś koszmarem. Więc wiesz, jakby patrząc na to, staram się dostrzegać pozytywy, bo pozytywów jest cała masa, ale my naprawdę zaczynamy się wygrzebywać z tego problemu, a problem jest olbrzymi. I zanim my go pokonamy, to myślę, że nikt w polskim rządzie nie zdaje sobie sprawy, jak to jest wielki problem i ile musimy zacząć rzeczy robić, żeby on zaczął, żebyśmy na dobre z niego wygrzebali. Bo łatwo jest stworzyć kolej podmiejską, jeśli mamy miasteczko, tak jak nie wiem, ostatnio na Twitterze pojawił się taki obrazek 6-tysięcznego miasteczka, gdzie z każdego zakątku jest maksymalnie 800 metrów do stacji kolejowej, tak? Podczas gdy w Polsce taka miejscowość byłaby, prawda, na 10 kilometrach i no nikt nie będzie szedł 5 kilometrów do stacji kolejowej, tylko po prostu wybierze samochód. Więc to są problemy, których naprawdę trudno się wygrzebać. Oczywiście trzeba to zrobić krok po kroku i rzeczywiście odwrócenie proporcji inwestycji do inwestowania kolei. Przecież my praktycznie do niedawna my nie wybudowaliśmy żadnej kolei po 89 roku, która miałaby jakieś znaczenie ogólnokrajowe. Budowaliśmy jakieś łączniki między lotniskami, budowały kolejne województwo pomorskie, ale tak naprawdę jako kraj dopiero teraz zaczynamy budować nowe linie kolejowe. To jest ta kolej Podłęże Piekiełko do Zakopanego i Nowego Sącza. Więc naprawdę jesteśmy w głębokim... Mamy duży problem i dopiero chyba zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak jest to problem złożony. Nie chcę tutaj nawet wchodzić w kwestie, wiesz, klimatyczne, bo jakby jeśli chodzi o emisję CO2, to polski sektor transportu jest absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o trajektorię wzrostu CO2. Jeszcze żaden kraj w Europie sobie z tym problemem nie poradził. Natomiast no, w kilku krajach w Europie przynajmniej wydają te kraje więcej pieniędzy na kolej niż na drogi. My naprawdę nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu nadal. Te wydatki na drogi są kilka razy wyższe niż na kolej i dopóki się to nie zmieni, to trudno, żeby te jakieś takie też nawyki transportowe ludzi się zmieniały. Więc naprawdę wiele jeszcze przed nami.
a jednocześnie toczy się taka zażarta dyskusja, choćby w temacie stref czystego transportu, które to jest swoją drogą bardzo zabawne, bo te ograniczenia dotyczą naprawdę bardzo małej garstki użytkowników. Inna sprawa, że efekt, jaki to może przynieść, taki klimatyczny, środowiskowy, też jest znikomy, ale jakaś tam dyskusja trwa, ale to może w to się nie zagłębiajmy, bo po prostu przyszła mi do głowy analogia. Natomiast jeszcze z takich ciekawych rzeczy, przy okazji takich rozmów, mnie się zawsze przypomina takie zdanie, to jest, zdaje się, cytat oryginalnie z burmistrza Bogoty, który powiedział coś takiego, że takie rozwinięte społeczeństwo to jest nie takie, gdzie biednych stać na kupienie samochodu, tylko takie, gdzie bogaci jeżdżą komunikacją miejską czy transportem publicznym. No ile nam brakuje do takiego statusu tego drugiego człona oczywiście.
Wydaje mi się, że żyjemy trochę w naprawdę równoległych rzeczywistościach, bo w miastach, wydaje mi się, w dużych miastach, w tej wielkiej piątce jest lepiej, tak? Znaczy, jeśli zobaczymy, jak się rozwinęły ścieżki rowerowe, jak łatwo jest dzisiaj już, jak dużo łatwiej jest korzystać z roweru, tak? I korzystać z samochodu naprawdę od święta w dużych miastach, to na gdzieś tam w mniejszych miejscowościach czy na wsiach naprawdę mamy do czynienia z potężnym problemem wykluczenia komunikacyjnego. I jak nie masz samochodu, to autentycznie masz olbrzymi problem, tak? I jedziesz, ktoś ci musi po prostu odebrać. Często tutaj państwo w ogóle się wycofało w niektórych obszarach i mamy jakieś prywatne busy, które są jakimś substytutem transportu
PKS-ów,
publicznego.
Które właściwie zniknęły.
Tak, i znowu, to jest kwestia pieniędzy. I oczywiście łatwo wtedy, i oczywiście ludzie mogą się czuć wkurzeni, jeśli ktoś im zaczyna mówić o tym, że powinniśmy się przesiadać z samochodów, podczas gdy u nich po prostu się pociąg zatrzymał ostatni raz 30 lat temu, a autobusu też nie widzieli od 10 lat. I to może wywoływać w ludziach frustrację. Na zasadzie, o czym wy nam w ogóle tutaj mówicie? Więc naprawdę państwo musi najpierw zacząć w to inwestować. I to jest znowu liczby. Na przykład do autobusów takich w regionach dopłacamy 1 mld złotych. To są inwestycje. Tak? Dla przykładu, dla porównania, na dotacje dla kopalń w tym roku państwo polskie wyda prawie 9 miliardów złotych. Więc to nie jest tak, że pieniędzy w polskim budżecie nie ma, tylko po prostu wydajemy je nie tam, gdzie pewnie byśmy to widzieli. I przecież nikt nas nie pyta o to, czy chcemy dopłacać 9 miliardów złotych do kopalń, natomiast rzeczywiście 15% Polaków nie ma dostępu do transportu publicznego, no nie dobrze, ma jak dojechać.
Zatrzymajmy się przy tych dopłatach, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja jestem z Bełchatowa, to jest miasto, które wprowadziło jakiś czas temu komunikację miejską darmową.
Jedno z największych, które nie ma dostępu do kolei pasażerskiej. Top ten, jeśli chodzi o w Polsce.
Tak. Chociaż ja pamiętam jeszcze w drugiej klasie szkoły podstawowej pociąg był, nawet coś, co ciężko nazwać stacją, ale coś jeździło. Natomiast jest to stosunkowo bogaty samorząd. Ludzie mają, widzę, co się dzieje przed blokami, Instytut Badań takich naocznych, tak to nazwę. Ale mówiąc zupełnie poważnie, tam wcale zlikwidowanie tych biletów czy zagwarantowanie darmowej komunikacji wcale nie sprawił, że nagle ludzie jakby masowo rzucili się do tych autobusów i trzeba czekać, żeby się do nich dostać. Więc to nie zawsze tak działa, to nie zawsze jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ja też zdaję sobie z tego sprawę. No pewnie tak jest, że w wielu samorządach, jakby to nie o to chodzi, żeby te autobusy były rentowne, żeby one zarabiały. Tu są samorządy, które zdecydują się, na razie nieliczne, na 100% dopłatę. Są takie, które po prostu dokładają ile mogą. Natomiast to chyba nie w tym tkwi problem. No nie tutaj akurat w tym przypadku nie zawsze chodzi o kasę.
Łatwo czasem dojść do wniosków, jakby patrząc tak, bazując na własnym doświadczeniu i widzimy drogie samochody, widzimy, że samochodów jest cała masa, to prawda, ale z drugiej strony, jak sobie spojrzymy w statystyki i to, jak rośnie jednak liczba pasażerów, czy to właśnie w kolei, czy tam, gdzie się stworzy dobrą ofertę, bo ja akurat nie znam już dokładnie sytuacji Bełchatowa, ale to, co widać w konkretnych miejscach w całej Polsce, to, że nie wystarczy dać mieszkańcom autobus, który będzie jeździł 3 razy dziennie, on musi być pewny, tak? Znaczy wychodzisz na przystanek i wiesz, że nie będziesz czekał na autobus godzinę czy pół godziny, tylko on po prostu będzie często jeździł. Więc to wiesz, nie wystarczy stworzyć jakąkolwiek ofertę, tylko ta oferta musi być, możesz na niej polegać i ona musi być naprawdę dobra.
Brzmi dobrze, dobra. Tylko, wiesz, nie możemy oczekiwać, żeby w mieście 60-tysięcznym autobusy kursowały co 3 minuty czy 5 minut, tak jak w Warszawie. No to jest też ta różnica, to nie jest możliwe. Więc tutaj też myślę, że to powinniśmy zaznaczyć. No te największe miasta, okej, mogą sobie na to pozwolić. No tych autobusów jest mnóstwo. Ja też, mieszkając wcześniej w małym mieście, idąc na autobus, musiałem sprawdzić rozkład jazdy. Jadąc autobusem w Warszawie, ja nie sprawdzam tego rozkładu. Okej, no mamy aplikację, to jest łatwe, można od razu sobie całą trasę prześledzić. Natomiast po prostu się wychodzi na przystanek i się czeka, i ten autobus za moment przyjeżdża, no, ale nie możemy tego oczekiwać od mniejszych samorządów.
Pewnie, ale wiesz, też w mniejszych miejscowościach ludzie też nie oczekują, że ten autobus będzie co 5 minut, tak? Ważne, żeby on przyjechał, ważne, żeby on był na pewno. Tymczasem często wygląda to tak, że jeździ prywaciarz jakimś busem z demobilu z lat 80. i bus nie przyjeżdża. I szukaj wiatru w polu, tak? Po prostu musisz mieć jakby po jednym, drugim, trzecim razie ludzie mówią: szanie to, wsiadam w samochód, poproszę szwagra, żeby mnie dowiózł do lekarza, bo nie mogę sobie pozwolić na to, że się tam spóźnię albo że się spóźnię do pracy. Więc ważne, żeby można było na tej komunikacji polegać. I tam, gdzie ta komunikacja rzeczywiście jest konsekwentnie rozwijana, Małopolska, Dolnośląskie, Wielkopolskie, to są takie przykłady, czy koleje śląskie, gdzie rzeczywiście są bardzo duże wzrosty przewozów z roku na rok, praktycznie przez ostatnią dekadę, naprawdę ludzie wracają do kolei i to potrafi zmieniać zachowania i pewnie nie każdy się przesiądzie na kolej i też tego nie oczekujemy. Tak? To też nie jest tak, że wszystko albo nic. I to jest częsty problem myślenia, gdzie my jako ludzie bardzo lubimy wyszukiwać takich błędów w systemie i mówić: ha, mam cię, tak? Jakby, o, jesteś ekologiem, ale wsiadłeś do samochodu. No pewnie, to nie o to chodzi, żebym ja nie korzystał nigdy z samochodu, ale żebym korzystał z niego rzadziej i żebyśmy my wszyscy nie musieli na samochodach polegać przez cały tydzień, albo żebyśmy mogli w miarę możliwości korzystać z innych opcji, z autobusu, z kolei czy z tramwaju, czy żebyśmy mogli bezpiecznie wyjść pieszo i na przykład odprowadzić dzieci do przedszkola, nie bojąc się, że ktoś nas na ulicy przejedzie. To też jest część tej kulturowej zmiany, żebyśmy właśnie na przykład odprowadzając dzieci do szkoły czy do przedszkola mogli je po prostu puścić same, albo po prostu móc je odprowadzić i pójść tam pieszo, czy pojechać rowerem. Więc to naprawdę działa na wielu poziomach. Jest to bardzo złożony problem, ale wydaje mi się, że powoli zaczynamy iść w tym kierunku i dostrzegać, że no, nie zawsze samochód oznacza wyższą jakość życia i te zmiany kawałek po kawałku są robione. Jeśli będziemy w tym kierunku zmierzać, te 10-15% przesuwać się każdego roku w tym dobrym kierunku, to naprawdę za kolejne parę lat będziemy już w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj.
To teraz jeszcze trochę o pieniądzach i trochę o dopłatach, ale już konkretnie o kolei, czy może nawet na konkretnych przykładach, bo to jest niezaprzeczalne. Liczby są niezaprzeczalne, rośnie, jest coraz więcej pasażerów, ludzie wybierają chętniej kolej. Natomiast no, można się zastanawiać nad tym, ile osób rezygnuje z przejazdu koleją, bo taniej, a nawet znacznie taniej w niektórych sytuacjach jest jechać samochodem. Ja mogę z kolei, nomen omen z kolei, podać przykład trasy Warszawa-Kraków, którą dosyć często, teraz już trochę rzadziej, pokonywałem pociągiem. Super wygodnie, fajnie, nowocześnie. Teraz po tych remontach szybciej, był taki moment, że pociąg gdzieś pod Krakowem pendolino stał 15 minut w polu, bo się nie mijały w odpowiedni sposób. No ale teraz to jest realnie 2,5 godziny, czy tam 2,40 z Warszawy Wschodniej, jeśli dobrze pamiętam. No tylko bilet kosztuje 180 zł. Tak, okej, okay, no ale też patrząc na tę siatkę połączeń, no to pendolino jedzie oczywiście w najbardziej atrakcyjnych godzinach, jedzie szybciej i tak dalej. No i jeśli spojrzymy na ten rachunek już z perspektywy rodziny, to wyjazd do takiego Krakowa, nie wiem, do Katowic czy do Gdańska z Warszawy, taka trasa powiedzmy 3-godzinna, to już jest naprawdę sporo. Robią się spore koszty. No i tutaj zastanawiam się, czy to też nie jest miejsce, w którym ta kolej powinna przez dofinansowanie być mocniej promowana, a może no jednak musimy na to spojrzeć, że to jest ogromne przedsiębiorstwo zatrudniające mnóstwo ludzi, którzy też muszą zarabiać i Excel w takiej firmie, jaką jest kolej, też musi się zgadzać.
Co? Przykład odcinka Warszawa-Kraków to jest akurat specyficzne miejsce, ale oczywiście możemy się na nim pochylić, tak? To znaczy, to jest akurat trasa, na której jest powiedzmy jedna z dwóch najpopularniejszych tras w Polsce, na której PKP Intercity rzeczywiście po prostu zarabia duże pieniądze. I to widać wyraźnie, że Pendolino tam jest bardzo promowane i moim zdaniem oczywiście tak nie powinno do końca być. I tutaj ministerstwo musi jakby. Politycy muszą sobie zdawać sprawę, że interes społeczeństwa to nie jest równy interesowi PKP Intercity. Mamy naprawdę rozbieżne cele, tak? To znaczy dla pasażera nie jest ważne, czy on jedzie PKP Intercity, czy jakąś innym przewoźnikiem. Ważne jest to, żeby rzeczywiście dojechać na czas i dojechać w dobrej cenie. I tutaj widać to wyraźnie, że na takich trasach są promowane te droższe przejazdy, które są bardziej zyskowne dla Intercity. Bo one się i tak sprzedadzą, one i tak jeżdżą pełne, czasem nawet muszą być te składy podwajane. To na szczęście, co się też dzieje, to znaczy to od grudnia mamy 18% więcej tych dotowanych, tańszych pociągów klasy Intercity, tak, IC. I tutaj to jest rzecz, która to jest naprawdę olbrzymia zmiana na plus, tak? To znaczy tych tanich przejazdów i wtedy 300-kilometrowa podróż, która jest najczęściej powiedzmy, no nie wiem, Warszawa-Poznań, Warszawa-Gdańsk, czy Warszawa-Kraków, czy Katowice-Warszawa, to jest właśnie po 300 kilometrów, to już wtedy kosztuje 70 zł. Mówimy o zupełnie innych środkach i rzeczywiście jakby no, to, porównując to z innymi krajami Europy, to jest naprawdę dobra cena i okej, okay, pewnie dla niektórzy, jeśli będą jechać całą rodziną, i tak wybiorą samochód, natomiast rzeczywiście po prostu powinniśmy zabiegać o to, żeby takich pociągów było jak najwięcej i żeby one jeździły też o dobrych porach, żebyśmy rzeczywiście nie byli w ten sposób tą polityką rozkładową gdzieś tam wpychani do samochodu, no bo rzeczywiście mało kogo stać na to, żeby po prostu wsiąść w ten drogi pociąg, czy to będzie Pendolino, czy Euro Intercity. Więc mam wrażenie, że jakiś balans jest zachowywany, natomiast no, tutaj naprawdę rządzący muszą sobie zdawać sprawę, że nasz interes społeczny to nie jest to samo, co interes PKP Intercity i oby politycy na to tak patrzyli.
Widzisz, kilka razy już powiedzieliśmy, to jest swoją drogą no, nazwa, marka, nazwa własna Pendolino, ale to jest też coś, co tak dosyć mocno utkwiło nam w głowach, że myślę rozpoznawalność tej marki, powiązanie jej z czymś powiedzmy nowoczesnym, szybkim, co jakoś zmieniło naszą kolej, byłoby bardzo wysokie. A zastanawiam się, co będzie taką kolejną rzeczą. Czy tą kolejną rzeczą będzie centralny port komunikacyjny jako taka znowu rzecz, która w transporcie czy w kolei, nad którą się szczególnie pochylamy, będzie czymś przełomowym, czymś, co jakby znowu przez, nie wiem, no dekady, bo przecież to Pendolino to już jest ładnych parę lat, co będziemy kojarzyli właśnie z koleją, z jakąś zmianą na plus, pójściem do przodu, no a nie tylko z tą stagnacją, czy wręcz cofaniem w rozwoju, bo też o tym wspomnieliśmy, jeśli chodzi o długość linii kolejowej tam przez lata 90., 2000 i tak dalej.
Wiesz co, Pendolino było takim rzeczywiście symbolem, ale myślę, że za tym symbolem poszło setki mniejszych symboli i wiesz, jeśli popatrzymy na to, jak jest nowy tabor, na przykład, nie wiem, w kolejach mazowieckich, tak, w łódzkiej kolei aglomeracyjnej, wszędzie tam, gdzie, czy w kolejach dolnośląskich, wszędzie tam, gdzie ludzie naprawdę masowo zaczęli, te wzrosty są bardzo, bardzo duże, to są te takie symbole, które są dla nas namacalne, których może nie dyskutujemy w całym kraju, ale to są sprawy, które decydują o tym, że ludzie do kolei wracają, więc wydaje mi się, że może to nie będzie tak spektakularne, jak to wejście Pendolino 10 lat temu, ale takich symboli będziemy mieć w całym kraju coraz więcej. PKP Intercity teraz jest na olbrzymich zakupach, tak? Kupują setki nowych wagonów i to za kilka lat zacznie procentować. Teraz w w styczniu. Ja byłem szczerze powiedziawszy zaskoczony, bo wiesz, po świetnym 2024 roku mamy styczeń 2025 roku, więc ten poziom odniesienia jest zupełnie inny, a PKP mówi, że oni mają znowu prawie o 10% więcej pasażerów. I okazuje się, że oni po prostu zwiększyli podaż miejsc, bo przyspieszyli remonty swoich, gdzieś tam naprawy swoich składów. Więc wiesz, to są małe rzeczy, które nagle powodują, że masz 15% więcej miejsc w pociągach. I jeśli takie zmiany będziemy robić rok po roku, to wierzę, że ta kolej będzie się po prostu kojarzyła Polakom z czymś nowoczesnym, czymś, co przyjeżdża na czas, co jest wygodne i bezpieczne. Pamiętajmy też, że bezpieczeństwo jest tutaj olbrzymią przewagą kolei nad samochodami. I myślę, że kolejnym takim krokiem dla kolei będzie Y, ale mówię, to będzie symbol, a tak naprawdę no, z Y będziemy korzystać rzadko. On będzie takim jednak drogim symbolem nowoczesności polskiej kolei, czyli no, szybka kolej, która połączy 4 z 5 największych miast w Polsce. Takie jądro, można powiedzieć, cywilizacyjne Polski od stuleci, tak? No bo ten obszar to przez w zasadzie niemalże już tysiąc lat naszego kraju był takim cywilizacyjnym gdzieś tam środkiem naszego kraju. On jest do dzisiaj dobrze niepołączony i dopiero w tym 2035 roku, kiedy zostanie otwarty, to będzie kolejny symbol. Natomiast no, wydaje mi się, że to będzie symbol, a wiadomo, że rzeczywistość jest gdzie indziej. Znaczy my oczywiście lubimy myśleć o symbolach, ale my te tysiące symboli będziemy mieli po prostu w swoich miejscowościach w całym kraju dzięki temu, że będziemy przywracać kolej, będziemy w nią więcej inwestować i będziemy mieć też nowy tabor, który naprawdę będzie tym symbolem na co dzień.
To jeszcze taki przykład przyszedł mi do głowy. W przyszłym tygodniu jadę do Szczecina i to też jest no, bardzo wyraźnie widoczne. Tu akurat no, nie ma najmniejszego sensu jechanie samochodem czy nawet samolotem. Wcale nie będzie szybciej, bo ja to dokładnie sprawdziłem. Obecnie, i to jest od września zeszłego roku, Pendolino Warszawa Szczecin 4,5 godziny. To jest naprawdę już godny, dobry wynik. Bilet wcale nie jest, mimo że odległość znacznie większa. Pendolino zdaje się 200 zł. Powrót poniżej 100, też niewiele dłużej jadącym pociągiem. Więc to jest taka ciekawostka. Ale na koniec jeszcze...
Ale dodam, że we wrześniu mam jeszcze skończyć tam pracę i być może jeszcze kolej przyspieszy. Także to jest rzeczywiście jedna z tras, gdzie kolej jest bezkonkurencyjna wobec samochodu. Tak. Czy...
Absolutnie.
To jest super, super news.
Jeszcze jedna sprawa. Myślę, że kluczowa to jest takie trochę jakby DNA tego podcastu, czy w ogóle moich i twoich zainteresowań, bo mówimy o kolei, mówiliśmy o tych rozwiązaniach dla ludzi, mówiliśmy o dotacjach, ale to już na koniec, tak proszę taką puentą z rękawa, jeśli możesz, o tych kwestiach środowiskowych, żeby jeszcze raz położyć nacisk właśnie na to, bo mówimy o wygodzie, porównujemy tam do innych środków transportu, o polityce i tak dalej, no ale dlaczego to jest lepsze, dlaczego to jest takie istotne?
Wiesz co... Tutaj, jeśli pomyślimy o tym, jakie są alternatywy i w to, że wiesz, jedna rzecz to jest oczywiście to są emisje dwutlenku węgla, tak? W kolej jest bezkonkurencyjna wobec samochodu czy samolotu. I druga rzecz to jest wpływ na przyrodę. Znaczy, jeśli chcemy się poruszać samochodem, to niestety trzeba te drogi zbudować, trzeba, no, mamy coś takiego jak fragmentację po prostu kompleksów leśnych, fragmentacji przyrody i to ma naprawdę olbrzymi wpływ na naszą przyrodę. Giną masowo na drogach dzikie zwierzęta, więc rzeczywiście na wielu poziomach środowiskowo ma to olbrzymi sens, ale wydaje mi się, wiesz, że nie ma co tego jakoś zbytnio w naszej debacie gdzieś tam używać, bo naprawdę kluczowe jest to, bo samymi chęciami czy świadomością ekologiczną ludzie nie sprawi to, że oni wsiądą do pociągów. Ważne, żeby ten pociąg był, dojeżdżał, jeździł często i to są te sprawy, bez których tego tematu nie załatwimy. Więc fajnie wiedzieć, że wiesz, że nie wiem, kolej czy tramwaj jest bardziej eko, ale sama ta świadomość nie sprawi, że my do nich wsiądziemy, jeśli one po prostu nie będą gdzieś tam pod naszym nosem. Więc wydaje mi się, ok, fajnie to wiedzieć, ale z drugiej strony po prostu musimy mieć do tych środków transportu dostęp. Nie wsiądziemy do pociągu, który się po prostu nie zatrzymuje w naszej miejscowości. Tak to najzwyczajniej jest.
Zgadzam się z tobą w 100%. Idąc krok dalej, myślę sobie, że biorąc pod uwagę obecne czasy, szczególnie podejście do tematyki ekologicznej u naszego wielkiego amerykańskiego brata, może akcentowanie zbyt mocne kwestii ekologicznych w transporcie nie powinno być najważniejsze, tylko ta...
To może właśnie a propos tego, wiesz, jakby Donald Trump chce nam wcisnąć swoją ropę, chce nam wcisnąć swój gaz. Jeśli nasi politycy nie będą inwestować w alternatywy, w odnawialne źródła energii, w pociągi, autobusy, to my będziemy na potęgę kupować tę ropę od Trumpa i innych tego typu ludzi. Więc my sobie nie zdajemy sprawy, ile my wydajemy na ropę. To są potężne pieniądze, to są pieniądze rzędu 100 miliardów złotych rocznie. Więc jeśli pomyślimy, ile my wsypujemy pieniędzy do kieszeni różnych, no niekoniecznie przyjaznych nam figur na całym świecie, to nagle się okazuje, że my tak naprawdę, inwestując w transport publiczny, inwestujemy też w nasze bezpieczeństwo i gdzieś tam w naszą niezależność energetyczną, po prostu w naszą gospodarkę. Przecież my produkujemy pociągi, my produkujemy autobusy, my produkujemy tramwaje, więc naprawdę to może być część naszej po prostu polityki gospodarczej, takiego polskiego patriotyzmu.
No nie ma chyba lepszego przykładu jak Stany Zjednoczone, kraju, który tak wykończył transport publiczny, kolejowy, tramwajowy i tak mocno postawił na samochody. Ale to może być temat na odrębną dyskusję. Pięknie dziękuję. Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia gdzieś tam w pociągu na jakiejś trasie. Dzięki Państwu też dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia. We'll be right back.